A o czym u nas dziś? Burza po słowach byłego i być może przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donald Trump w czasie niedawnego spotkania z wyborcami w Karolinie Południowej stwierdził, że byłby skłonny zachęcić Rosję do ataku na te spośród państw NATO, które, jak określił to Trump, nie płacą swoich rachunków.
No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills.
Chodzi o składkę w wysokości 2% PKB, którą teoretycznie do budżetu NATO powinno wpłacać każde państwo członkowskie sojuszu. Nie będziemy was chronić, jeśli nie zapłacicie, mówił Trump. W istocie to właśnie Stany Zjednoczone przekazują najwięcej na utrzymanie sojuszu, ponad 3,5% swojego PKB. Mniej niż uzgodnione 2% PKB wpłacają m.in. Niemcy, Włosi, Hiszpanie czy Kanadyjczycy. Polska, dodajmy, znalazła się w gronie państw, które dotrzymują swoich zobowiązań, wpłacając niewiele ponad 2% PKB. Na Donalda Trumpa za jego słowa o NATO spadła surowa krytyka. Prezydent Joe Biden nazwał go nawet lokajem Putina. Tak z kolei mówił szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
Gdyby prezydent Trump ze mną miał tą rozmowę, którą miał ponoć z europejskim liderem, to bym mu powiedział, że sojusz to nie jest kontrakt z firmą ochroniarską. Artykuł 5 traktatu waszyngtońskiego po raz pierwszy został użyty po ataku terrorystycznym na Stany Zjednoczone po 11 września. I Polska wysłała wtedy do Afganistanu brygadę wojska na dekadę. I nie wysłaliśmy do Waszyngtonu faktury za to.
A my pytamy, kto ma rację w tym sporze? Komentuje szef działu zagranicznego tygodnika Wprost, Jakub Mielnik.
Kampania rządzi się swoimi prawami, a prezydent Trump, były prezydent albo być może i przyszły prezydent, też jego wypowiedzi też się rządzą swoimi prawami, jak wiedzą wszyscy, którzy od czasu do czasu mają do czynienia z różnymi wypowiedziami Donalda Trumpa. To jest trochę jak swego czasu z wypowiedziami prezydenta Lecha Wałęsy w Polsce. Niezbyt jasne, niezbyt precyzyjne, pozostawiające wiele pola do interpretacji. Chociaż akurat w tej konkretnej sprawie, o której teraz rozmawiamy, to trzeba jednak zwrócić uwagę, że Donald Trump nie mówi nic nowego, niczego, czego nie mówiłby podczas swojej poprzedniej kadencji, ale tak naprawdę nie mówi też nic innego niż to, co mówi, sugeruje, może nie w tak obcesowy sposób jak Trump, ale jednak obecna administracja amerykańska też wielokrotnie przy różnych okazjach i na różnych szczeblach zwracała uwagę sojusznikom europejskim, że nie wszyscy członkowie Paktu Północnoatlantyckiego w jednakowym stopniu angażują się w ponoszenie kosztów. I tutaj tak naprawdę nie chodzi też o wyliczanie każdemu państwu, ile kto ma procent PKB ulokowane w obronność, tylko chodzi o takie generalne nastawienie i jakby mam wrażenie też, no czy tu jakby wyznacznikiem jest ten poziom PKB, ale mam wrażenie, że są też państwa, które lokują się nieco poniżej tego 2-procentowego progu, a mimo wszystko uchodzą za wiarygodnych i mocnych partnerów, co do których ani wiarygodności, ani bezpieczeństwa też nikt za oceanem nie ma wątpliwości, więc tu bardziej chyba jest kwestia tego nastawienia. I tu trzeba powiedzieć, no, że prezydent Trump dotyka dosyć istotnego problemu, no bo o ile jeszcze podczas jego pierwszych rządów mieliśmy do czynienia ze znacznie mniejszym napięciem w Europie wynikającym z relacji z Rosją, chociaż pamiętajmy, że przecież wojna na Ukrainie już się od 2014 roku toczyła, no ale mimo wszystko ta presja na bezpieczeństwo Sojuszu Północnoatlantyckiego, jego wschodniej granicy w Europie była wtedy znacznie mniejsza. Wtedy Trump mocno naciskał na większe zaangażowanie, jakby przewidując, co może się w przyszłości stać. No teraz mamy już praktycznie stan otwartej wojny tuż u naszych granic. Publikacji, analiz, apeli polityków, przywódców, różnych opiniotwórczych środowisk na temat tego, że ta wojna Ukrainy z Rosją za chwilę może przenieść się na terytorium Unii Europejskiej, na terytorium Paktu Północnoatlantyckiego jest tyle, że w zasadzie już wszyscy przyjęli to niemal za pewnik, że ona prędzej czy później musi wybuchnąć, więc naturalną koleją rzeczy powinno być, że państwa europejskie powinny w znacznie większym stopniu niż obecnie zaangażować się w wydatki na obronę, wzmacnianie armii i stosowanie tych wszystkich elementów odstraszania, które przez całą historię Paktu Północnoatlantyckiego były wystarczającym straszakiem dla Imperium Sowieckiego, powstrzymującym Moskwę przed atakiem na Zachód w czasach zimnej wojny. Tak powinno być i teraz.
I jeszcze jeden głos ocenia pisarz, dziennikarz, znawca spraw międzynarodowych Tomasz Grzywaczewski.
Trzeba pamiętać o perspektywie samych Amerykanów. Ja doskonale rozumiem, że z punktu widzenia Europy, w szczególności Europy Zachodniej, nas najbardziej interesuje to, co amerykańscy przywódcy mają do powiedzenia, jeżeli chodzi o dalsze wspieranie Ukrainy, jeżeli chodzi o wojskowe, militarne wspieranie Europy przez Stany Zjednoczone. Natomiast Amerykanie patrzą, myślę, na te kwestie trochę z innej perspektywy. Dzisiaj na pierwszy plan w Ameryce wybijają się kwestie problemów wewnętrznych, których jest bardzo wiele. Jest kwestia trudności gospodarczych, jest kwestia kryzysu opioidowego, jest kwestia narastających tych culture wars, wojen kulturowych, jest wreszcie chyba w tym momencie najbardziej gorący temat debaty publicznej, czyli kwestia kryzysu migracyjnego na granicy z Meksykiem. I w tym kontekście słowa prezydenta, byłego prezydenta Trumpa mają wybrzmieć w ten sposób. Dlaczego Amerykanie mają płacić za utrzymywanie państw dobrobytu, europejskich państw dobrobytu opartych o liczne programy socjalne, czy też mają płacić za różnego rodzaju pomysły reform energetycznych, takich jak Fit 55, jeżeli te państwa nie chcą jednocześnie płacić za swoją własną obronę. A to przecież Europa jest najbardziej narażona na atak Rosji, na ten neoimperializm rosyjski, a nie Stany Zjednoczone, które leżą za oceanem. Także taki przekaz jakby absolutnie wpisuje się nie tylko w retorykę samego Trumpa, ale szerzej, myślę, odpowiada na pewnego rodzaju dzisiejsze oczekiwania Amerykanów. Dla mnie też bardzo znamienne było to, że kiedy w zeszłym tygodniu Kongres odrzucił pakiet pomocowy pakiet finansowy, który zawierał kwestie po pierwsze ochrony granicy z Meksykiem, po drugie wsparcia militarnego dla Ukrainy i Izraela, też częściowo Tajwanu, no to w europejskich mediach, w tym w Polsce, wszystkie nagłówki głównych mediów mówiły, Ameryka odrzuca pomoc dla Ukrainy, Ameryka nie będzie wspierała Ukrainy. Tymczasem, kiedy spojrzało się na nagłówki amerykańskich mediów, to okazywało się, że one mówiły o tym, że odrzucony został pakiet dotyczący granicy z Meksykiem. Kwestia Ukrainy w tych przekazach amerykańskich, przekazach prasowych pojawiała się dopiero w drugiej kolejności. I myślę, że to doskonale pokazuje, jak bardzo różni się optyka europejska od tej optyki amerykańskiej. I to ma naprawdę kluczowe znaczenie. Oczywiście też myślę, że należy brać te słowa Trumpa przez pryzmat pewnego politycznego show, które on uprawia, w tym wypadku wynosząc je na wyższy poziom, tak mówiąc trochę kolokwialnie, maksymalnie podkręcając czy podkreślając ten przekaz. Oczywiście takie działania mogą być niebezpieczne na arenie międzynarodowej, no bo przecież słowa Trumpa są odczytywane nie tylko w Stanach, nie tylko przez amerykańskich wyborców, ale co teraz widzimy, przez całą społeczność międzynarodową. Tym niemniej ja bym do nich podchodził z pewnego rodzaju dystansem. Trump jest politykiem wybitnie nieprzewidywalnym. Tak naprawdę my nie wiemy, w jaki sposób on się do końca zachowa, gdyby został kolejnym powtórnie amerykańskim prezydentem. Ja też mam wrażenie, że niestety te sygnały, ta odpowiedź na słowa czy działania Trumpa, która płynie z Europy, jest nacechowana ogromnym natężeniem negatywnych emocji. To jest to przedstawianie Trumpa jako dyktatora katastrofy dla świata zachodniego, człowieka, który jest w zasadzie agentem Putina. Ja nie będę wchodził w rozważania, na ile takie oceny są prawidłowe albo nieprawidłowe. Wydaje mi się, że istotne jest to, że takie podejście do ewentualnej prezydentury Trumpa już na tym etapie dzisiaj uniemożliwia jakąkolwiek konstruktywną dyskusję, co zrobić, jeżeli Trump faktycznie zostanie prezydentem. Jak budować kanały komunikacji z nową amerykańską administracją. A to będzie po prostu być może konieczne. My jako Europejczycy, czy jako Polacy, no mamy znikomy wpływ na to, kto zostanie kolejnym gospodarzem gabinetu owalnego. Wydaje mi się, i teraz mówię już stricte z punktu widzenia Warszawy, z punktu widzenia nas, Polaków, że kluczowe jest to, żebyśmy byli w stanie porozumieć się z amerykańską administracją, bez względu na to, kto będzie stał na jej czele.
A jakie jest Państwa zdanie? Tymczasem to tyle na dziś. Marcin Pośpiech, do usłyszenia.